Trwają prace nad ważnym dokumentem dla rozwoju regionu, planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Częścią planu będą obszary funkcjonalne, których wytyczanie budzi niemałe emocje. Więcej o tym w naszej audycji. Michał Słobodzian, witam i zapraszam. Obszary funkcjonalne, plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystko to brzmi mocno oficjalnie i urzędowo. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia, dlaczego prace nad tym dokumentem są ważne. Mariusz Leszczyński, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
Generalnie chodzi o to, żeby pewne zamierzenia krajowe, które są zapisane w dokumentach, na przykład takich jak koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju czy w dokumentach strategicznych, przenieść na przestrzeń regionów i żeby to, co zamierza rząd, jednocześnie to, co widzi województwo jako swoje szanse, zagrożenia i zamierzenia rozwojowe, to się jakoś, jak to się mówi, spięło i zderzyło. I takim dokumentem jest i strategia rozwoju województwa, i też plan, czyli strategia to jest to spojrzenie strategiczne, a plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest tym wyrazem takim przestrzennym, czyli takim konkretnym, to co rzeczywiście ludzie mogą zobaczyć, typu droga, spalarnia odpadów, tak, na przykład jest w kwestii akurat Bydgoszczy czy Torunia. Duże zamierzenia, oczywiście chodzi o duże inwestycje, ale też problemy różnego rodzaju, może takie mniej spektakularne czy mniej widzialne, na przykład susza w rolnictwie i też tutaj poruszamy tą kwestię właśnie w tych obszarach funkcjonalnych, o których dzisiaj będziemy mówić, więc to się tak ma spiąć.
Taką integralną częścią tego planu są wytyczone obszary funkcjonalne. Jaka jest idea przyjęta przez Zarząd Województwa? Co to są za obszary? Po co w ogóle mają powstać?
To nie jest to, że Zarząd Województwa takiego, na przykład jak Kujawsko-Pomorskie czy innego województwa, coś wymyślił. To oczywiście jest wymóg prawny. Wzięło się to jeszcze wyżej, po prostu z pewnych problemów oceny rozwoju w Unii Europejskiej. Po prostu wiele lat temu przekonano się, że różnice między na przykład regionami się pogłębiają. Zwykłe analizy ogólnoekonomiczne branżami jakby nie są w stanie wyłapać pewnych problemów i złożoności tych zjawisk. I stwierdzono, że dobrym narzędziem, żeby rozwiązać i wyjaśnić tego typu złożone problemy, będzie jednak analizy regionalne, będą takie pogłębione analizy bardziej skupione na lokalnych kwestiach, czyli z punktu widzenia Unii Europejskiej lokalne kwestie są oczywiście regiony. I chodziło właśnie o to, żeby te charakter i poziom rozwoju gospodarczego w skali światowej skupić się z tego poziomu takiego globalnego makro na poziom regionalny. I stąd wziął się pomysł, żeby z takich ogólnych polityk sektorowych typu rolnictwo, przemysł, zejść w przestrzeń. Przestrzeń i tym samym do ludzi, żeby wyłapać, skąd się biorą rzeczywiście te pogłębiające się zróżnicowania, o których się mówi oczywiście w aspekcie globalizacji. Skąd się to bierze, czy to da się jakoś zniwelować, czy da się to wyłapać, ewentualnie coś wyrównać. I stąd się wziął pomysł na obszary funkcjonalne, czyli takie obszary, które są jednolite przestrzenie, nie zamykają się ani w granicach powiatów czy gmin. I wspólną cechą jest zbiór pewnych szans i zagrożeń. Czyli na przykład świetnym przykładem w naszym województwie są Kujawy. Czyli ta wyspecjalizowana strefa dla rolnictwa. Cechuje się wysokim potencjałem rolnictwa, ale jednocześnie suszą. I to jest wskazany konkretnie obszar w województwie. To nie jest cały region rolnictwo. Nie traktujemy tego jako branżę, tylko traktujemy to jako przestrzeń, w którym się pewne, jak soczewka, zdarzają się pewne zjawiska.
Proponują Państwo 11 obszarów funkcjonalnych. Jakie to obszary?
Tak. 3 obszary są ponadregionalne, musieliśmy je wyznaczyć, czyli miejski obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia, wiejski obszar funkcjonalny, jeśli chodzi o wsparcie procesów rozwojowych i właśnie ten obszar funkcjonalny Światowy Rezerwa Biosfery Bory Tucholskie razem z województwem pomorskim. I jest 8 obszarów regionalnych, są miejskie obszary Włocławka, Grudziądza i Nowrocławia. Wspomniałem o Kujawach jako wyspecjalizowanej strefie dla rolnictwa, obszar funkcjonalny Bory Tucholskie, stopień wodny na Wiśle, obszar funkcjonalny przełamania zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części województwa i aktywizacji korytarza transportowego autostrady A1. To była nasza propozycja.
Zarząd województwa proponuje jeden duży miejski obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia.
Rozdzielmy kwestię polityki, takiej bieżącej polityki, od pewnych wymogów, których musimy się trzymać. My nie możemy tutaj wchodzić w taką czystą politykę. Mamy swoje dokumenty nadrzędne, mamy swoje analizy, wiele analiz, naprawdę, nawet, jak to się mówi, to nie są analizy zamówione przez marszałka, jak to niektórzy podejrzewają, to są normalne, rzetelne analizy naukowe.
No jakie na przykład, bo bydgoszczanie od lat podkreślają, że Bydgoszcz nie ma z Toruniem związków funkcjonalnych, też popierają to dokumentami, Bydgoszcz ma raczej związki z gminami w zachodniej części województwa, stamtąd głównie dojeżdżają mieszkańcy do pracy w Bydgoszcze. Takie informacje płyną z ratusza, więc jakie konkretne argumenty?
Oczywiście, ale tu jest kwestia...
Panie dyrektorze, jakie konkretne argumenty przemawiają za tym, by tworzyć jeden obszar bydgoszko-toruński, bo pan mówi, że macie analizę.
Oczywisty dla mnie argument, który jakoś nie wiem, dlaczego akurat władze Bydgoszczy raczą tego nie zauważać, po prostu porównanie i połączenie potencjałów. Bydgoszcz rzeczywiście sama w sobie oczywiście jest znacznym ośrodkiem, ale wystarczy spokojnie porównać podstawowe cechy statystyczne, najprostsze cechy, na przykład ośrodków sąsiednich, sąsiadujących z naszym województwem, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Warszawa. No i się okazuje, że nawet Bydgoszcz z Toruniem, połączywszy te potencjały, nie stanowi jakiejś dużej wagi, jeśli chodzi o potencjał społeczno-gospodarczy z tymi ośrodkami. Dla mnie jest to właściwie koniec dyskusji, bo wszelkie dyskusje o tym, że Bydgoszcz sama i Toruń sam automatycznie osłabia potencjał naszego regionu. To jest dla mnie oczywiste, nawet nie trzeba tego specjalnie udowadniać, rzeczywiście naukowcy zajmujący się regionalistyką to widzą. Ale mówię, tu wchodzi polityka i pewne ambicje, więc nie mnie to jakby roztrząsać i nie mnie to osądzać, takie argumenty polityczne, czysto polityczne.
Zarząd województwa proponuje jeden duży miejski obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia. Władzom Bydgoszczy ta propozycja się nie podoba. Jak podkreśla Łukasz Krupa, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw metropolii, powinny powstać dwa oddzielne obszary dla dwóch największych miast regionu.
Miasto Toruń i miasto Bydgoszcz wypełniają swoje funkcje miejskie najbardziej dla swoich środowisk. Znaczy gminy najbliżej leżące tych dwóch miast są, oddziaływują najbardziej na te właśnie miasto i odwrotnie. Te miasta oddziaływują najbardziej na te gminy, więc w naturalny sposób...
Złożyliście zastrzeżenia do tego obszaru.
No właśnie takie, że w związku z tym, że od lat w tym województwie prowadzona jest taka polityka, że funkcje dwóch stolic województw są uzupełniane tak, aby każde z miast wypełniało indywidualnie wszystkie funkcje miejskie. Znaczy tu nie ma komplementarności. Te miasta się nie uzupełniają, tylko każde z nich, poprzez politykę, która jest prowadzona od wielu, wielu lat, ma wypełniać wszystkie funkcje miejskie dla swoich mieszkańców plus dla swoich otoczeń. W związku z tym w naturalny sposób powstają dwa obszary funkcjonalne, niezależne od siebie i w pełni autonomiczne i w pełni jakby funkcjonalne właśnie w tej kwestii indywidualności.
I w powinny, jeśli już to powstać dwa obszary, oddzielne dla Bydgoszczy i Torunia.
To wynika właśnie chociażby z tego przepływu rynku pracy. No to pokazują pewne wskaźniki, tak? Skąd mieszkańcy dojeżdżają do Torunia, skąd mieszkańcy dojeżdżają do Bydgoszczy i gdzie te powiązania są najsilniejsze, więc to się wydaje naturalne. To nie jest jakieś widzimisię, tylko my po prostu to przebadaliśmy, a to też wskazał profesor Śleszyński w swojej delimitacji obszarów funkcjonalnych.
Są to obszary funkcjonalne i w Bydgoszczy ciągle podkreślane są takie informacje, że związki funkcjonalne Bydgoszcz ma z gminami w zachodniej części województwa, a nie z Torunia.
Mi się wydaje, że mylimy tutaj wiele pojęć. Aglomeracja na przykład i metropolia. Metropolia to jest obszar, który cechuje się pewnym potencjałem takim niekoniecznie zawsze przestrzennym. Zawsze w takich dyskusjach kilka razy podawałem przykład Londyn a Meksyk. Meksyk w sensie miasto, Mexico City. Łącznie z obszarami otaczającymi to jest 30 milionów mieszkańców, Londyn ma 11. I pytanie, co jest większą metropolią? Oczywiście Londyn, ponieważ Londyn ma cechy typu właśnie o centrum finansowe, to co po Brexicie teraz się pojawiło, czy Londyn zachowa ten potencjał tego swojego tak zwanego city. Londyn jest oczywiście dużo większą metropolią w sensie jego znaczenia na tle globalnym, ale jako aglomeracja oczywiście większy jest Mexico City, bo po prostu ma więcej mieszkańców i rozdzielmy te dwie kwestie. Jeśli chodzi o pewne połączenia w ramach aglomeracji, to rzeczywiście może tak być, ale jeśli chodzi o metropolię, podkreślam, czyli cechy, które powodują to, że na zewnątrz jesteśmy postrzegani jako ośrodek o takich i takich cechach na przykład, to zdecydowanie nie ma tutaj w ogóle dyskusji. Żadna odległość nie jest przeszkodą typu 50 kilometrów czy jakieś lasy. To jest w ogóle jakieś argumenty, też o tym słyszałem, zupełnie niezrozumiałe. Ostatnio sprawdzałem, taka ciekawostka, gdyby Warszawa była Londynem, to Włocławek byłby przedmieściami Londynu. W sensie wielkość miasta, czyli proszę tak sobie wyobrazić, jaka to jest skala wielkości ośrodka. Więc mówienie o odległości i oczywiście są zielone pierścienie wokół Londynu, są też tam lasy i tak dalej, i tak dalej. Więc mówienie o tym, że to jest jakaś przeszkoda, ta nasza odległość 50 kilometrów, to naprawdę to jest nieporozumienie w ogóle, jeśli chodzi o znaczenie słowa metropolia. Podkreślam, metropolia, a nie aglomeracja.
Instytucja, która przygotowuje te opracowania, jej przedstawiciele twierdzi, że jeśli chodzi o metropolitalność, to najważniejsze są potencjały, a nie na przykład odległość, czy to skąd dojeżdżają ludzie do pracy, bo nawet łącząc potencjały Bydgoszczy i Torunia, to one nie są tak duże jak potencjał Trójmiasta, Poznania czy Warszawy. I to należałoby brać pod uwagę.
Ja byłem na konferencji naukowej na temat wyznaczania obszarów metropolitalnych i to już był przegląd takich opracowań od lat 70. Wszędzie przepływ rynku pracy jest kluczowym wskaźnikiem. Znaczy dla wszystkich naukowców, którzy to badali, wszystkich uczelni, wszystkich wydziałów, to jest kluczowe, ale już abstrahując jakby od tego. Oczywiście, że pewne rzeczy i tak trzeba robić wspólnie, chociażby lobbowanie na rzecz budowy drogi S10, czy innych szybkich połączeń między tymi dużymi miastami, jakimi są Bydgoszcz i Toruń. To nie podlega żadnej wątpliwości i to się dzieje, tak? Tu potrafi prezydent Bydgoszczy z prezydentem Torunia wspólnie wystąpić o budowę tej drogi, bo ona jest korzyścią dla obu miast i rzeczywiście wzmacnia potencjał całego regionu i tu absolutnie co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Natomiast co do współpracy takiej ścisłej między już poszczególnymi ośrodkami jednostek samorządu terytorialnego, no tutaj niestety muszą, znaczy niestety, no tutaj właśnie w racjonalny sposób powinniśmy się kierować tym, gdzie te powiązania są najsilniejsze, a nie tym, co nam się wydaje.
Państwo proponują, by powstały dwa obszary funkcjonalne. Czy nie jest trochę tak, że nie chcą państwo tego jednego obszaru, bo być może jak wróci kiedyś temat metropolii, no to znów pojawi się temat, czy to ma być metropolia bydgosko-toruńska, a jak będą dwa obszary, no to łatwiej będzie powalczyć o metropolię bydgoską.
My robimy swoje, próbowaliśmy zbudować metropolię, związek metropolitalny w oparciu o ustawę, która obowiązuje, jeszcze nie została tak do końca usunięta z katalogu ustaw, ale no nie ma rodzaju rozporządzeń wykonawczych, stąd nie możemy tego związku powołać. Jakby to jest działalność Bydgoszczy, którą wraz z prezydentem Rafałem Bruskim zaczęliśmy w grudniu ubiegłego roku i którą kontynuujemy dzisiaj, proponując alternatywną formę stowarzyszenia. Natomiast proponowanie obszaru funkcjonalnego przez Urząd Marszałkowski w takiej kwestii, że bez żadnych konsultacji proponuje się obszar taki, jaki jest wygodny akurat panu marszałkowi, no to jest po raz kolejny próba wpisania czegoś sztucznie do dokumentów, kolejnych dokumentów, tak? Bo wcześniej ktoś pisał do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategia województwa, ileś tych dokumentów, do których bardzo łatwo sztucznie wpisać, bez specjalnych analiz i bez tego, co tak naprawdę chcą samorządy, bez głosu samorządów, co powinno być kluczowe, bo wszystkie te dyskusje powinny mieć charakter oddolny i powinny być wypracowane na podstawie właśnie partnerstwa i oddolności, a nie na podstawie tego, co ktoś przeleje na papier, bo jak państwo wszyscy wiecie, papier wszystko łatwo przyjmie. Stąd też to jest taka właśnie próba po raz kolejny, żeby coś na siłę wpisać i my się temu sprzeciwiamy. Natomiast te zapisy prawne, które dotyczą tego powstania dokumentu, tego planu zagospodarowania przestrzennego województwa, niestety nie dają możliwości poza wyrażeniem opinii zaproponowania jakiegokolwiek zmian na tym poziomie obszarów funkcjonalnych o charakterze ponadregionalnym. Dlatego też zaproponowaliśmy obszar o charakterze regionalnym, których zostało zaproponowane ileś więcej w podstawowej jakby wersji tego dokumentu i ten obszar o charakterze regionalnym, obszar funkcjonalny pokrywa się zaproponowany przez nas, pokrywa się z kształtem Związku Metropolitalnego, który miał powstać, czy stowarzyszenia, które teraz tworzymy.
Gmina Osielsko i miasto Bydgoszcz złożyły faktycznie propozycję obszaru funkcjonalnego, tworzonego niejako w zasięgu oddziaływania węzła transportowego dróg S5 i S10.
To nie jest, znowu widzimisię Bydgoszczy, tylko ta propozycja takiego obszaru była przedyskutowana z wszystkimi gminami, które w skład niego mają wejść. My uważamy, w przeciwieństwie do propozycji chociażby oddziaływania korytarza A1, jeden, który został bardzo wąsko określony, czyli tylko gminy bezpośrednio przylegające do samej autostrady D1. Nie taka jest intencja powstawania dróg ekspresowych czy autostrad. Drogi szybkiego ruchu powstają po to, żeby oddziaływać bardzo szeroko. My zakładamy, i to wiemy z doświadczeń innych regionów, że droga krajowa S5, która będzie przechodziła już wkrótce przez właśnie środek tego zaproponowanego obszaru, i mamy nadzieję równie szybko, może trochę dłużej, ale też jakoś w najbliższej przyszłości droga S10, właśnie będą bardzo mocno oddziaływały na cały obszar, i ten obszar pokrywa się z obszarem związku, który budujemy. Więc to po raz kolejny jest formuła przemyślana i formuła, która jest jakąś spójną koncepcją, a nie wymysłem, nie wiem, Bydgoszczy czy kilku sąsiednich gmin. Stąd też Osielsko złożyło jako wyraz solidarności również taki wniosek, ale tak jak mówię, ten wniosek był przegadany z wszystkimi tymi gminami, więc równie dobrze takich wniosków mogło wpłynąć 18.
Kilka samorządów ma swoje propozycje. Bydgoszcz i Osielsko proponują obszar funkcjonalny aktywizacji gospodarczej środkowej i zachodniej części województwa w zasięgu oddziaływania węzła transportowego S5 i S10, no to jest obszar bez Torunia, czyli idzie zupełnie w innym kierunku niż to, co państwo proponują. Taki obszar mógłby powstać?
Tak, bo tu idea jest inna. Tu nie jest akcent położony na cechy funkcjonalne miast, tylko na jakby impulsy rozwojowe pochodzące od właśnie jakby oddziaływania tych tras, tych węzłów transportowych S5, S10 i Międzynarodowej Drogi Wodnej, tu A70, tak?
Czyli może być tak, że powstanie obszar funkcjonalny obejmujący Bydgoszcz i Toruń i jeszcze obszar funkcjonalny, ten, który proponuje Bydgoszcz i Osielsko?
Jeśli będą inne cele i inne cechy tego obszaru, właśnie chodzi o to, żeby uniknąć powtarzania, to oczywiście, ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód w takim
podejściu. A kto będzie o tym przesądzał? Zarząd województwa, tak będzie ostatecznie?
Zarząd województwa, oczywiście, tylko my jako na przykład jednostka podległa biuro planowania musimy zaproponować pewne rzeczy, ale to oczywiście podejmuje zarząd takie decyzje.
Widzi pan w tej chwili argumenty za tym, żeby powstały takie dwa obszary? Jeden Bydgoszcz i Toruń i drugi ten, który proponuje Bydgoszcz i Osielsko bez Torunia?
Tu jest idea zupełnie inna. Ja nie widzę w tym momencie przeciwwskazań i trochę do tego pracy zmierzają, żeby ujednolicić te różne propozycje samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, zderzyć to z naszymi, połączyć wręcz w pewnych rzeczach, bo to tak do tego raczej zmierza, i zaproponować jedną już taką połączoną propozycję ostateczną, która pójdzie na zarząd.
Czyli pan nie widzi przeciwwskazań, żeby były dwa takie obszary?
Nie widzę. Muszę zwrócić uwagę, że to jest propozycja. My teraz łączymy te propozycje i się może okazać, że ostateczna propozycja zarówno samorządu województwa, ta propozycja, jak i samorządów, jednostek samorządu, po połączeniu ona może mieć troszeczkę inne granice, ponieważ na tym polega jakby spięcie tego. Tak samo troszeczkę może się na przykład różnić nazwa czy cele, ale chodzi o to, żeby połączyć i żeby wszyscy w miarę byli, jak to się mówi, zadowoleni z tych ostatecznych propozycji.
Nie ma możliwości ingerencji jakby z pozycji Bydgoszczy jako największego miasta w tym województwie w zaproponowany obszar o charakterze ponadregionalnym, czyli to i tak marszałek zrobi tak, jak będzie chciał.
No ale jest, jak rozumiem, gest w państwa strony.
Nie wyobrażam sobie z drugiej strony. Pan redaktor mówi może, ja powiem inaczej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby biuro planowania przestrzennego, czy tym samym marszałek pośrednio nie uszanował woli 18 gmin. Gmin, które reprezentują 600 tysięcy mieszkańców i które chcą wspólnie utworzyć obszar funkcjonalny. Ja sobie tego nie wyobrażam i mam nadzieję, że skoro taka wstępnie wola gdzieś tam została wyrażona, biorę to jako dobrą monetę i mam nadzieję, że tak się skończy.
Wracając do tych propozycji zarządu województwa, ciekawy jest duży obszar funkcjonalny przełamania zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części województwa. Obejmuje kilkadziesiąt gmin. Dlaczego akurat taki obszar został wytyczony?
Wiele analiz naszych, tu regionalnych, wskazywało rzeczywiście, i to jest trwała niestety cecha pewnych powiatów południowo-wschodniej części województwa, gdzie dominuje rolnictwo, jednocześnie inne jakby gałęzie gospodarki się nie rozwinęły. Jest trwała taka zapaść. No rzeczywiście zapaść, może słowo jest takie niezbyt sympatyczne, ale rzeczywiście cechy trwałe, cechy negatywne, bardzo wysokie strukturalne bezrobocie, rolnictwo, ale niezbyt takie dochodowe akurat w tych częściach. Właśnie, jest ta kompilacja tych cech, które powoduje to, że ten obszar się wyjątkowo negatywnie wyróżnia na tle innych obszarów wiejskich naszego regionu.
Debata o tym, jak mają wyglądać obszary funkcjonalne w samorządach, budzi sporo emocji. Swoją propozycję ma powiat nakielski, który postuluje wytyczenie kolejnego obszaru pod nazwą Krajna i Pałuki. Ma być równowagą dla proponowanego przez zarząd województwa dużego obszaru przełamania zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części województwa, wyjaśnia starosta nakielski Tomasz Miłowski.
Na przykład ściana wschodnia województwa jest ujęta w specjalnym obszarze, a my tutaj czujemy się w kilka powiatów jako taka, przepraszam za to określenie, ale rodzaj flanki zachodniej województwa kujawsko-pomorskiego. Chodzi mianowicie o trzy powiaty: powiat sępoleński, powiat nakielski i powiat żniński. W związku z tym, że jakby w połowie tutaj przez ten obszar przebiega rzeka Noteć, dlatego południowa część tego obszaru to Pałuki, północna to Krajna, stąd ta nazwa. My mamy już pewne powiązania, mianowicie od kilku, nawet kilkunastu lat działa na przykład partnerstwo dla Krajny i Pałuk, tak? To ujmujemy w samej nazwie to, że zajmujemy się i Krajną i Pałukami. Mamy również lokalną grupę rybacką, Nasza Krajna i Pałuki, która została poszerzona o gminy właśnie powiatu sępoleńskiego i o część gmin powiatu żnińskiego. Ja rozmawiałem w tej sprawie oczywiście wstępnie, bo to mieliśmy te propozycje przedstawić no tak niezobowiązująco do dyskusji. Rozmawiałem z panami starostami, z panem Zbigniewem Jaszczukiem z powiatu żnińskiego i z panem starostą Jarosławem Tadychem z sępoleńskiego i oni wyrazili zainteresowanie takim pomysłem. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby, mówię już teraz konkretnie o powiecie nakielskim, aby wszystkie gminy powiatu nakielskiego, a mamy 5 gmin w powiecie nakielskim, Nakło, Szubin, Mroczasadki, Kcynia, aby wszystkie znajdowały się w jednym obszarze. My mamy niestety takie negatywne doświadczenia, jeżeli chodzi o politykę terytorialną. Są dwa takie powiaty w kujawsko-pomorskim, powiat grudziądzki i powiat nakielski, które w pewien sposób zostały zdezorganizowane. Mówię o ZIT-cie, tak? ZIT to są zintegrowane inwestycje terytorialne, a my mówimy, że na obszarze zdezintegrowanego powiatu nakielskiego, ponieważ dwie największe gminy powiatu, mianowicie gmina Nakło i gmina Szubin, są w dużym ZIT-cie, tym ZIT-cie bydgoskotoruńskim, natomiast w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego patrz w tym ZIT-cie jak gdyby powiatowym, no zostały trzy słabsze gminy i powiat nakielski. No to rodzi jakieś reperkusje i problemy. My to zgłaszaliśmy od samego początku. Kiedy patrzymy na te propozycje zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, owszem, jesteśmy zainteresowani, czy możemy tutaj wskazać na nasz akces miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków województwa Bydgoszczy i Torunia, czyli tego jak gdyby obszaru funkcjonalnego zitowego, dużego, ale z takim warunkiem, że chcielibyśmy, aby tam dokoptowano te trzy pozostałe gminy powiatu nakielskiego, bo chodzi nam o zrównoważony rozwój całego powiatu, czyli jeszcze o dodatkowo właśnie gminy Kcynie, Mrocza i Sadki.
Propozycja powiatu nakielskiego, by stworzyć obszar funkcjonalny Krajna i Pałuki. Co państwo na to?
Z tym mamy problem, ponieważ troszeczkę nam się rozmywa kwestia tych wiejskich obszarów funkcjonalnych. Zastanawiamy się, co z tym zrobić, bo one są niezbyt wyraziste. Musieliśmy zrobić wiejski obszar funkcjonalny, ponieważ to jest wymóg ustawy, ale trudno nam zapisać będzie w planie województwa jakieś wyraziste cechy i boimy się, że mnożenie tego typu obszarów będzie robić problemy. Tutaj jest takie wahanie. Nie wiemy, co z tego wyniknie. Myślimy nad tym, żeby to jakoś rozwiązać.
Instytucja, która pracuje teraz nad tymi wszystkimi propozycjami, i przedstawiciel w rozmowie ze mną stwierdził, no, że ta propozycja obszaru funkcjonalnego Krajna i Pałki nie za bardzo im się podoba, no bo faktycznie część waszego powiatu jest w wiejskim obszarze funkcjonalnym, część w miejskim obszarze funkcjonalnym. I to byłby jakiś taki dodatkowy, sztuczny twór. Będziecie jakoś o to walczyć?
No, walczyć, no nie wiem, co ty można nazwać walką. My jesteśmy zawsze za porozumieniem, ale bardzo dobrze funkcjonującym mechanizmem w Polsce jest mechanizm samorządu, tak, terytorialnego. Jeżeli wzbogaciliśmy podział na gminy o podział na powiaty, no to my tworzymy jakąś naszą powiatową tutaj społeczność i my chcemy, żebyśmy byli traktowani no, jako cały powiat z wszystkimi gminami. Ja dostałem oczywiście taką odpowiedź, że to niekoniecznie tutaj granice administracyjne mają być spójne z granicami obszarów funkcjonalnych, ale my jednak pomimo wszystko postanowiliśmy, że taki obszar funkcjonalny wskażemy, wiedząc, że pewnie będzie dyskusja, ale jak już jest dyskusja, to znaczy, że już jakiś cel osiągnęliśmy.
Emocje może budzić obszar aktywizacji gospodarczej korytarza transportowego autostrady A1. Obejmuje on tylko gminy bezpośrednio przyległe do autostrady. Jest wąski, ale za to długi. Inne gminy leżące w pobliżu no, mogą czuć się pewnie poszkodowane, bo autostrada chyba powinna promieniować na jak największy obszar.
No widzi pani. Tutaj jest ciekawa kwestia, ponieważ oczywiście na konferencji, tej, o której wspomniałem 16 maja, było wiele uwag. I właśnie tu były sprzeczne uwagi. Często w ogóle były sprzeczne uwagi, bo każda gmina, każdy powiat mógł zgłaszać uwagi, zarówno do propozycji zarządu województwa, jak i do propozycji własnych. Czyli gminy mogły same sobie, że tak powiem, robić różne uwagi i opiniować te obszary. I właśnie uwagi były takie, że w ogóle jest za duży. Że to powinno być na przykład tylko przy węzłach. A drudzy mówili, tak jak pan powiedział przed chwilą, że jest za mały, że rzeczywiście mówi się, że jakby oddziaływanie takie bezpośrednie to jest 50 km od autostrady. I kwestia pomysłu na to, czy wskazujemy tylko obszary, gdzie przebiega rzeczywiście fizycznie dana trasa i najlepiej węzeł, czy pokazujemy taki pas. Tu jest kwestia zapisania, co jest celem tego obszaru i jakie są jego cechy charakterystyczne, wspólne cechy. To jest jakby idea. I tu była kwestia wyboru właśnie tego, w co idziemy.
To już jest kwestia zamknięta, czy jeszcze będą państwo to weryfikować? Bo jak rozumiem, że na razie przeważyła idea węższa.
Teraz jest taka sprawa, że musimy to jednak połączyć razem z tym, co zaproponowały samorządy. Musimy spojrzeć, czy są jakieś wspólne cele, zbieżne, wspólne cechy i stworzyć jedną propozycję. I cała teraz nasza praca na tym właśnie polega w tym momencie.
Jeśli już mowa o drogach, to oddzielny pomysł ma powiat mogileński, który postuluje utworzenie obszaru funkcjonalnego aktywizacji gospodarczej korytarza Krajowej 15.
Krzysztof Szarzyński, wicestarosta mogileński. Powiat mogileński, czyli zarząd powiatu, wystąpił do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dodatkowy obszar funkcjonalny, który byłby obejmował powierzchnię 5 gmin, 4 gmin naszego powiatu, czyli przy drodze krajowej numer 15. Gminy usytuowane przy tej drodze byłyby wpisane w ten program funkcjonalny, jeżeli chodzi o rozwój przestrzenny naszego powiatu mogileńskiego.
Dlaczego akurat ta droga 15? Jaki macie pomysł na ewentualnie przyszłość tego obszaru?
Świetnie się wpisuje ta droga numer 15 w pomysł właśnie dodatkowego obszaru funkcjonalnego, czyli rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu mogileńskiego, ponieważ sama droga usytuowana jest na trasie Toruń-Gniezno. Część tej drogi przebiega przez powiat mogileński i gminy usytuowane, jak i również okoliczne miejscowości jak Inowrocław są z tego pomysłu bardzo zadowolone, ponieważ na przestrzeni kilku lat wnioskowały o utworzenie takiego właśnie obszaru, gdzie mogłyby znaleźć lokalizacje firmy, przedsiębiorstwa, zatrudniać naszych mieszkańców, jak i okolicznych mieszkańców z tych terenów przyległych do drogi krajowej numer 15.
Powiat mogileński wnioskuje o obszar funkcjonalny aktywizacji gospodarczej korytarza krajowej 15. Co państwo na to?
To muszę przyznać, że było sporo od innych samorządów lokalnych negatywnych uwag, ponieważ no, tak kolokwialnie mówiąc, uwagi były tego typu, że no, skoro tak, no to w każdej drogi krajowej można zrobić taki obszar funkcjonalny, tylko co z tego wynika? Analizy, które przeprowadziliśmy, jeśli chodzi o region, pokazują, że mamy bardzo dużo na przykład terenów inwestycyjnych, bo tam jest mowa o terenach inwestycyjnych wzdłuż tych tras, na przykład wzdłuż 15. U nas nie jest problem często z obszarami, że ich brakuje, tylko chodzi o to, że jest problem z dostępnością. Jest problem z tym, że 15% czy około 20% jest obecnie właściwie wykorzystanych. Więc kwestia zagospodarowania tego, co jest, a nie tworzenia nowych bytów. Na tym się skupiały na przykład uwagi samorządów innych do tej propozycji. Więc tutaj, no nie mogę panu powiedzieć tak czy nie, ale raczej tu się wahamy, czy ten obszar w tej formie by został. Ewentualnie można go połączyć z jakimś innym związanym z właśnie z oddziaływaniem węzłów transportowych, ale sam w sobie to nie wiem, czy on się ostanie. Bo to jest naprawdę ryzyko takie, że każda droga krajowa, tereny inwestycyjne, nie ma takiej mocy droga krajowa, jeśli chodzi, wie pan, o węzły, czy o jakieś punkty, gdzie mogą się rozwijać. To nie jest autostrada, mówiąc krótko. Pomijam to, że one przebiegają często, tak, ta droga, 15 częściowo przebiega przez bardzo dobre gleby i w tym momencie, wie pan, jest droga krajowa, bardzo dobre gleby i kwestia wyłączeń pod tereny inwestycyjne, a już teraz Unia Europejska patrzy w ten sposób. Owszem, my pozwalamy wam tworzyć tereny inwestycyjne pod warunkiem, że te, które macie, wykorzystacie, a z tym bywa różnie.
To na razie propozycja, natomiast przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego, które przygotowuje projekt tej koncepcji, no, twierdzą, że jednak droga krajowa to trochę za mało, żeby wokół niej budować obszar funkcjonalny, no i może się tak wydarzyć, że ta państwa propozycja nie zostanie zaakceptowana. Co wtedy?
No nie sądzę, ponieważ to jest droga krajowa, jak i również przedłużenie obwodnicy miasta Inowrocławia, więc to wpisuje się w rozwój przestrzenny województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ miejscowości takie jak Strzelno, przez które przebiegają trzy drogi krajowe i dwie wojewódzkie, to jest praktycznie tygiel dróg krajowych w tej miejscowości, a jak wiemy, gmina Strzelno leży w powiecie mogileńskim.
A jeśli nie będzie akceptacji waszego pomysłu?
Będziemy występować o taką akceptację na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego.
Solec Kujawski proponuje dwa obszary związane z wykorzystaniem Wisły i powstaniem w okolicach Solca terminala do przeładunku towarów ze statków. Taki obszar ma sens?
Tak, tylko że znowu patrzymy na to, co my mamy za propozycję naszą realizacji stopnia wodnego na Wiśle. Tu się klaruje pewna oczywista dla nas sytuacja, żeby to wszystko jakoś próbować spiąć, bo niech pan zwróci uwagę, jest propozycja zarządu województwa dotyczącego nowego stopnia, jest propozycja realizacji kolejnego stopnia i jest propozycja budowy terminala. Wszystko się kręci wokół Wisły. I jest to oczywista jakby tendencja, żeby pomyśleć o tym, żeby to spiąć w jeden obszar, jakoś zamknąć w jednym obszarze, w jednych cechach, w jednych celach.
A co musiałoby się wydarzyć tak konkretnie, żeby te obszary wytyczone no, nie pozostały tylko na papierze? Co ma być taką wartością dodaną?
To jest oczywiście teraz moja opinia, zastrzegam, bo to nie jest to taki wyrazisty pomysł, jeśli chodzi o bezpośrednie przełożenie na jakieś konkretne środki, ale wydaje mi się, że to jest ogólna taka zmiana optyki Unii Europejskiej na dłuższą metę. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że na przykład Polska, mówi się już o tym od dawna, nie będzie miała takich środków z Unii Europejskiej w następnej perspektywie finansowej. I chodzi o to, żeby te środki, które będą mniejsze, racjonalniej wydawać. Czyli żeby nie było rozmycia się celów, efektów, tylko rzeczywiście, żeby skupić się na pewnych, jak to ładnie się mówi u nas, zintegrowanych, czyli takich połączonych cechach i żeby to było po prostu efektywniej wydawane. To jest taka jakby główna idea, jeśli chodzi o obszary funkcjonalne.
Bo w tej chwili za wytyczeniem tych obszarów funkcjonalnych jakieś ekstra pieniądze na wspólne inwestycje no, nie będą szły.
W tym momencie, jeśli chodzi o politykę terytorialną województwa, to jest właśnie wyraz jednak, że to działa, czyli mówię oczywiście o ZIT-cie tak zwanym, czyli Bydgoszcz-Toruń, miejskich obszarach funkcjonalnych Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. I tu są rzeczywiście, jest pewna działka w regionalnym programie operacyjnym. I to jest jakby taka przedsmak tego, co prawdopodobnie może wyniknąć w następnych latach, jeśli chodzi o pomysł polityki Unii Europejskiej na politykę regionalną, politykę spójności.
Czy w ramach tych już wytyczonych obszarów funkcjonalnych gminy mogą ze sobą współpracować, będą jakieś zachęty, o to też chodzi, no bo nie ma ekstra dużych pieniędzy, no ale są to obszary, jak to w praktyce miałoby teraz wyglądać, w najbliższych latach?
No to też jest troszeczkę pytanie do rządu, bo rzeczywiście pomysł wynika z ustawy, wynika ze strategii, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Pierwszy raz w ogóle pojawiło się to hasło obszary funkcjonalne w 2010 roku właśnie w tej strategii. Był to pewien zamysł. Ogólnie rzecz biorąc, obecne władze, Ministerstwo Rozwoju, i z tego co widać, raczej kontynuuje akurat ten dział polityki. Tutaj nie ma żadnych rewolucyjnych zmian, więc zakładać można, że za tym jakieś zamierzenia pójdą, ale jak to będzie wyglądało, to ja panu dzisiaj na to nie jestem w stanie jakby odpowiedzieć.
A czy na
ale
poziomie rzeczywiście samorządów, samorządy same mogą już działać, szukać samorządy wspólnych
mogą
inicjatyw?
Mhm. Tak, oczywiście.
To jest pole do popisu?
Tak, tak. Wydaje mi się, że to właśnie wyniknie z tego, że samorządy same dojdą do wniosku, prędzej czy później, że pewne rzeczy warto łączyć. No jest taki przykład klasyczny, ale wydaje mi się, że pokazujący ten pomysł, ścieżki rowerowe. To jest taki banał, ale wie pan, jeśli jedna gmina planuje ścieżkę rowerową, druga gmina planuje ścieżkę rowerową i te plany się rozmywają i w ogóle nie patrzą na to, co robią, jakby nie robią wspólnie tego, no to wiadomo, że wychodzi z tego niezbyt klarowny obraz. A jeśli by te gminy się dogadały, na przykład w jakimś tam rejonie, pięć gmin, niekoniecznie z jednego powiatu, stwierdziłyby, słuchajcie, no zróbmy jakąś fajną trasę rowerową wspólnie, efekt będzie dużo lepszy. Efekt końcowy, jeśli chodzi o wskaźniki w turystyce, czy nawet w gospodarce, bo mówi się o ścieżkach rowerowych, jako na przykład dojazd do miejsc pracy. Naprawdę, warto to robić. Warto to robić, bo nie wszystkie problemy, większość problemów nie zamyka się teraz w obszarze jednej gminy. I o to właśnie chodzi, o tą ideę.
Prace nad ostateczną propozycją projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa powinny zakończyć się w ciągu najbliższych tygodni. Zapisy na papierze nie zastąpią jednak realnych działań. To, czy faktycznie uda się stworzyć wspólne projekty i pozyskać na nie pieniądze, będzie prawdziwym sprawdzianem dla samorządowców wszystkich szczebli. Mieszkańcy czekają na konkrety. Michał Słobodzian, do usłyszenia.